Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Z audycjami przednoworocznymi zawsze jest tak jak z końcem roku, a więc z pewnością jest to czas podsumowań. Robienia bilansów zysków i strat w życiu, pracy, związkach, no i też pewnie naszych charakterach. Niektórzy podsumowują rok stanem swojego konta, a jeszcze inni być może stanem swojej wagi. W dzisiejszym programie będzie podobnie. Będziemy chcieli podsumować to, co się zadziało od 6 września, czyli od dnia pierwszej emisji na antenie programu Od Piasta do Miasta. Od 6 września spotykaliśmy się co tydzień już w 15 wydaniach programu Od Piasta do Miasta. My, czyli Mariusz Piestrak i
Marek Białokur. Dobry wieczór Państwu.
Witamy więc i dzisiaj po raz 16, mówiąc Państwu dobry wieczór, po raz ostatni. No ale ostatni raz oczywiście w tym roku. Tradycyjnie rozpocznijmy od kalendarium. Co przyniósł ten dzień, czyli 27 grudnia Polsce i światu w przeszłości, tej dalszej i tej bliższej. 429 lat temu, w roku 1587, Zygmunt III Waza został koronowany w Krakowie na króla Polski. 361 lat temu, w roku 1655, w ramach potopu szwedzkiego, wojska szwedzkie zakończyły nieudane oblężenie Jasnej Góry. W roku 1918 wybuchło Powstanie Wielkopolskie i 10 lat później, w roku 1928, założono przedsiębiorstwo Linie Lotnicze LOT, spółka z OO, a więc dzisiaj polski LOT obchodzi swoje 88 urodziny. W roku 1941, a konkretnie w nocy z 27 na 28 grudnia, została przerzucona do Polski tak zwana Grupa Inicjatywna PPR. Między innymi Paweł Finder, Marceli Nowotko, a więc panowie, których niespecjalnie wspominać powinniśmy. Natomiast warto pamiętać, że oni w ścisłym kontakcie z Moskwą i między innymi moskiewskim GRU rozpoczęli pracę nad uwolnieniem mas pracujących spod jarzma kapitalizmu. No, to uwalnianie trwało niestety aż do początku lat 90. Przechodząc do ciekawostek ze świata, sięgnijmy do roku 537, a więc dokładnie 1479 lat temu poświęcono świątynię Hagia Sofia w Konstantynopolu, a więc świątynię chrześcijańską, obecnie meczet, uważaną za najwspanialszy obiekt architektury i budownictwa całego pierwszego tysiąclecia naszej ery. 87 lat temu, czyli w roku 1929, w ZSRR zakończono zbawienny dla gospodarki radzieckiej, odbudowującej się po zniszczeniach I wojny światowej, program nowej polityki ekonomicznej, a więc NEP. Józef Stalin wprowadził kolektywizację rolnictwa i system gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Od 1934 roku na Persję mówimy oficjalnie Iran, bo wówczas państwo to zmieniło swoją nazwę. W roku 1945 weszły w życie postanowienia tzw. konferencji z Bretton Woods. Powstały więc Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy oraz Międzynarodowy System Walutowy pod wodzą dolara amerykańskiego. 37 lat temu, w roku 1979, we włoskiej miejscowości Cortina d'Ampezzo odbył się pierwszy w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, a zwyciężył, no, nieśmiertelny dzisiaj, można by powiedzieć, Austriak Toni Inauer. W roku 1983 papież Jan Paweł II spotkał się w więzieniu z Ali Akczą, a 21 lat temu, w roku 1995, inny słynny Polak, Marek Kamiński, jako pierwszy zdobył biegun południowy. Jako pierwszy Polak zdobył biegun południowy. Warto dodać, że dzisiaj świętuje Korea Północna, albowiem tam celebrujemy święto konstytucji. Tak, tak, szanowni państwo, nie pomyliłem się. Korea Północna ma konstytucję i dzisiaj ma swoje święto. Swoją drogą moglibyśmy stworzyć tak na szybko na antenie ciekawy konkurs. Jak państwa zdaniem wedle tejże konstytucji nazywa się ustrój Korei Północnej? Trudne pytanie, wiem, no ale tak bez zbędnego wyścigu o nagrody. Jeśli ktoś wie, to proszę o telefon do nas, do studia. Satysfakcja będzie wielka. Po chwili muzyki wracamy, już tym razem do podsumowania roku w programie Od Piasta do Miasta.
Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta. 800 lat Opola.
Podsumowanie, synteza. To mógłby być tytuł dzisiejszego wydania programu Od Piasta do Miasta, albowiem dziś Mariusz Piestrak
i Marek Białogór. Dobry wieczór Państwu.
Dzielimy się z Państwem wrażeniami z tych 15 wydań programu w tym roku. Należy się Państwu też rozwiązanie konkursu, takiego szybkiego konkursu, który nam pojawił się przy okazji święta celebrowanego w Korei Północnej. Jak się nazywa ustrój Korei Północnej wedle Konstytucji Korei Północnej? Uwaga, dyktatura demokracji ludowej. No nie wiem, czy ktoś wymyśliłby lepsze połączenie dwóch jakże niepasujących do siebie terminów. Pewnie to Państwo doskonale wiedzą, wracając do tematyki naszego dzisiejszego programu, ale ja przypomnę, nasz program wpisuje się oczywiście w obchody 800-lecia lokacji Opola, które to już trwają, a ich kulminacja przypada oczywiście na zbliżający się rok 2017. Cykl naszych historycznych programów rozpoczęliśmy jednak od spotkania z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim, który okazał się całkiem dobrym znawcą historii miasta. Miasta, którym przecież na co dzień zarządza, ale zresztą posłuchajcie Państwo sami.
Jesteśmy 800 lat miastem i to jest jakby godne podkreślenia, że oczywiście osad, różnych śladów osadnictwa na terenie Polski i w innych częściach Europy oczywiście nie brakuje, natomiast takim wyjątkowym momentem jednak jest nadanie praw miejskich. To jest takie podniesienie statusu miasta, czy statusu osób, które tam mieszkają. To często się wiązało również z innymi wydarzeniami, które potem ważyły na rozwoju takiej osady, takiego już w przyszłości miasta. Te 800-lecie wiąże się również z wybitną postacią, myślę, w historii Opola, ale też taką postacią, która miała swoje miejsce w historii Polski, czyli Piastem, wnukiem Bolesława Krzywoustego, który był księciem opolskim i który był też na tyle światłą osobą, że dołączył do orszaku króla węgierskiego i udał się na trwające już od 10 lat trwające wyprawy krzyżowe.
To była piąta z kolei.
To była piąta z kolei. To ważne podkreślenie tego faktu, bo to był taki etos rycerski w tamtych czasach, więc oto mamy Opolanina, władcę księcia naszego, który wpisuje się w taki etos rycerski, podejmuje wyprawę krzyżową.
Z tej wyprawy przywozi żonę.
Zwiedza kawał świata i myślę, że to jest ta część życiorysu Kazimierza Opolskiego, która pchnęła go, czy zdeterminowała ten fakt nadania praw miejskich. Zresztą podkreślmy na prawie flamandzkim, to jest też taki wyróżnik, bo większość miast na Śląsku była lokowanych na prawie niemieckim, potem to też tak było z wieloma innymi miastami polskimi. Natomiast mówi się o tym, że to nadanie praw miejskich Opolu to było nadaniem praw na prawie flamandzkim. I przy okazji rządów Kazimierza Opolskiego, przepraszam, po raz kolejny, ale w naszym wymiarze jest wielki. Tak,
dokładnie.
Tak. W naszym wymiarze jest wielki. Przy okazji jego rządów doszło do paru innych wydarzeń, które zaważyły w ogóle na rozwoju Śląska Opolskiego. Górnego Śląska, bo przecież czujemy się dumną stolicą Górnego Śląska. Synowie, wnukowie Kazimierza Opolskiego doprowadzili do powstania dużej, jednorodnej dzielnicy Śląsko-Raciborskiej, która sięgała obszarowo aż po Cieszyn, czyli po obszary dzisiejszej Małopolski. On sam zbudował zamek murowany, bo to się podkreśla, że było osadnictwo murowane, to jest jego zasługa, to, że powstała wieża, niekoniecznie ta, która dzisiaj jest, ale taka wieża strażnicza murowana, to również z tego okresu się datuje. I przeniesienie mieszkańców z grodu, właśnie tego słowiańskiego grodu z VIII-IX wieku, bo tu historii można jeszcze szukać, myślę głębiej, ta ludność została przeniesiona na rynek. Czyli to dzisiejsze miejsce to serce miasta, a Gród Książęcy stał się centrum administracyjnym, takim centrum zarządu całym tym wielkim księstwem. No, Kazimierzowi Opolskiemu zawdzięczamy również sprowadzenie Norbertanek do Czarnowąs. To też ciekawa historia. Żona gdzieś tam z Bałkanów. Mówi się, że bułgarska księżniczka Viola. Tu mamy Węgrów. Tu mamy różne również stosunki z Niemcami, więc proszę zobaczyć, ile wydarzeń takich, które mają swoje miejsce w historii Europy średniowiecznej, Europy w różnych miastach, również pojawia się w Opolu wcześniej. To też jest bardzo ważne podkreślenie, bo nie tylko w Polsce, ale w wielu innych miejscach Europy trudno jest znaleźć tak stare historycznie miasta. Mówię o lokacji, nie o historii grodu jako takiego osadnictwa typowego. Opole było preferowane, tak myślę, do tego. Położone właśnie z wyspą, przy rzece, ważnym szlaku komunikacyjnym, bo przecież w tych różnych archeologicznych odkryciach znajdujemy artefakty wikingów, prawda? Czyli taka pozostałość wymiany kulturowej z tą północną częścią Europy, to są gdzieś te podobne elementy dotyczące wikingów z Norwegii i z Islandii, więc dużo dalej niż ten nasz znany Jomsborg, Wolin, tak, i tamte okolice. Bez wątpienia to jest dużo mocniejsze historycznie, dużo bardziej potem wpłynęło na rozwój Opola to nadanie praw miejskich niż te wcześniejsze rzeczy, które działy się w samym grodzie jeszcze słowiańskim.
To był nasz gość w drugim programie z serii, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, jak się ukazuje, historyk zamiłowania. To był gość, który państwa jak do tej pory chyba najbardziej zdziwił. Wiemy to z państwa opinii napływających do nas po programie. Okazało się bowiem, że zaskoczenie wzbudziła wiedza prezydenta miasta na temat historii opolskiego grodu. Ale co by nie mówić o Opolu jako o średniowiecznym grodzie, to nikt tak naprawdę, nikt nie potrafi opowiadać jak profesor doktor habilitowana Anna Pobuk-Lenartowicz, prezes Polskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i jednocześnie wiceprezes Zarządu Głównego PTH, wieloletni dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, no i przede wszystkim wybitny znawca średniowiecza na całym Śląsku. Opowieści pani profesor słuchało się z zapartym tchem.
Dokumentu potwierdzającego chrzest Mieszka, czy też dokumentów fundacyjnych najstarszych klasztorów polskich, czy chociażby nawet dokumentu lokacyjnego dla miasta Opola nie znajdziemy, bo ich po prostu nie było. Bo nie było na przykład potrzeby takiego wydawania, albo nie było odpowiedniego personelu, które mogłyby taki dokument przygotować. Czy to oznacza, że nasza wiedza o najstarszych dziejach Polski właściwie jest niezmienna i nie ulega jakby korektom w stosunku do tego, co mówiono jeszcze w XIX, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie XX wieku? Nie. Co chwilę coś nowego się pojawia. My właściwie na bieżąco korygujemy nasze informacje. Właśnie po pierwsze w sukurs przychodzi archeologia, ale zwłaszcza też te techniki, nowoczesne techniki badawcze, które potrafią określić, prawda, że jeżeli znany, pracujący przez wiele lat w Opolu na Uniwersytecie Opolskim pan profesor Sławomir Moździoch, prawda, jeżeli on znalazł deskę na Ostrowie Tumskim i archeologia, czy tam powiedzmy sobie te wspomagające nauki potrafiły mu powiedzieć, że jest to deska z drzewa, które zostało wycięte między październikiem 1034 roku a kwietniem 1035 roku, to jest rzecz zupełnie nieprawdopodobna. Jeżeli znaleziono tutaj na Ostrówku ślady zwęglonych też desek czy bali, prawda, beli, i okazuje się, że zostały one spalone w 985 roku. Dokładnie analiza węgla C14 pokazuje, czyli tego radioaktywnego węgla, że zostały one spalone w 985 roku. Notabene ślady takich samych desek datowane na ten sam czas znaleźli archeolodzy w Głogowie i we Wrocławiu. Co to oznacza? To oznacza, że my dzisiaj wiemy, że Mieszko zajął Śląsk w 985 roku, a nie, jak się do tej pory mówiło, około roku 990, czyli bezpośrednio przed samą swoją śmiercią. Dzisiaj, jeżeli mi student powie, że zajął Śląsk w 990, to ja go od razu poprawię, prawda? Mhm. Dlatego, że ten dowód archeologiczny pokazuje, że to był najazd na Śląsk, te grody plemienne zostały zniszczone i ślady po tych zniszczonych grodach plemiennych to są właśnie te spalone deski, które o 5 lat wcześniej, prawda? I to się zresztą pokrywa z dodatkowymi informacjami, że był zjazd Magdeburgu, że trzeba było złożyć hołd, prawda, lenny i tak dalej, prawda? Więc to samo dotyczy chociażby tych słynnych mis chrzcielnych. Ja miałam okazję jakieś 3 tygodnie temu być w Wiślicy. No i oczywiście tam jest ta słynna misa chrzcielna, którą datowano w latach 60., bo w 1966 z okazji tysiąclecia chrztu oczywiście te badania tam były prowadzone. Wtedy ją datowano, no tak właśnie nawet na czasy wielkomorawskie, czyli świętego Metodego, może nawet lata 80., prawda, czy tam trzecią ćwierć IX wieku. Dzisiaj już wiemy, że po pierwsze to nie jest nawet misa chrzcielna, tylko coś w rodzaju betoniarki do zaprawy murarskiej, a po drugie, że jest przynajmniej o 100 lat późniejsza. Prawda? No oczywiście z punktu widzenia Wiślicy i z punktu widzenia naszych wyobrażeń o przyjęciu chrześcijaństwa akurat w tym miejscu, to może nie jest dobra wiadomość, ale to nie ma znaczenia, bo my na pewno jesteśmy przekonani, że na przykład ten książę siedzący na Wiśle, który urągał chrześcijanom, że on został ochrzczony. A czy on akurat został ochrzczony w tym czy w innym miejscu, to powiedzmy sobie nie jest aż tak bardzo istotne. Także to, jeżeli chodzi o te początki państwa polskiego. To samo na przykład mamy z Kaliszem, prawda? W tej chwili profesor Buko, jeden z najwybitniejszych polskich archeologów w swojej archeologii Polski, napisał, że kolebką państwa Poland był Kalisz. I on to udowodnił oczywiście na podstawie różnorakich badań prowadzonych na terenie Wielkopolski. Prawda? Tak samo bardzo pięknie był taki program badawczy prowadzony już przez nieżyjącą panią profesor Zofię Kurnatowską, która odtworzyła etapy rozwoju państwa polańskiego. Bardzo ściśle, prawda? Bardzo dokładnie. I w tym momencie rzeczywiście ta nasza wiedza o tym, co się działo jeszcze zanim Mieszko I pojawił się w źródłach historiograficznych, jest coraz większa. Bardzo dobre też opracowania na przykład dotyczące Połabia, kiedy okazuje się, że związki książąt połabskich z państwem polskim, z państwem polańskim, czyli prawdopodobnie jeszcze z ojcem Mieszka, jakkolwiek by on miał nie na imię, datują się już na rok 928-929. My nie wiemy, jak miał na imię ojciec Mieszka, bo tu jest spór, czy te imiona, które się pojawiają, to są imiona mityczne, dynastyczne, czy jakieś inne, prawda? Natomiast my już wiemy, że tam interesy polskie na terenie państwa Stodoran, że one już były reprezentowane w momencie, kiedy Henryk Ptasznik rozpoczął wojnę na Połabiu, prawda? I że polańscy władcy przyszli w sukurs z pomocą właśnie książętom połabskim. I potem ta cała jakby tradycja tych związków połabsko-polańskich bardzo silna.
I to wszystko archeologia pozwala zweryfikować i tą datację.
Z dodatkowymi informacjami ze źródeł zachodnich. To dotyczy oczywiście tych początków, bo jeżeli chodzi o późniejsze czasy, to tych źródeł jest coraz więcej. I my dla Śląska na przykład jesteśmy w idealnej sytuacji, dlatego że my mamy naprawdę mnóstwo źródeł kompletnie średniowiecznych, nieruszonych. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że w 40, mniej więcej od 43 roku, właściwie od przegranej bitwy pod Stalingradem, Niemcy, no tak się mówi o propagandowych różnych działaniach niemieckich, ale oni też byli racjonalistami i w momencie, kiedy dostali tam, prawda, kiedy przegrali pod Stalingradem, już na tyłach była informacja o ewakuacji i między innymi przygotowywano do ewakuacji archiwa i to archiwum we Wrocławiu od 43 roku było sukcesywnie przygotowywane do ewakuacji, było ewakuowane i w 44 właściwie większość tych archiwaliów zostało z Wrocławia wywieziona. Większość z nich w ogóle nie wywieziona została daleko, bo się okazało, że zostały zdeponowane w kopalni soli niedaleko Halle na terenie NRD i przeleżały tam 40 kilka lat. I w czasach pierwszej Solidarności do tego wrócono i zażądano jakby zwrotu tych archiwaliów na zasadzie zresztą podstawowej zasady archiwalnej, tak zwanej proweniencji, prawda, że te archiwa powinny się znaleźć tam, na tym terenie, na którym były wytworzone. No i niestety stan wojenny przerwał cały ten proces zwracania tych akt. I do tego wrócono dopiero w 86-87 roku. całe wagony przyjeżdżały do Wrocławia. Ja byłam wtedy studentką i po prostu myśmy wszyscy rozładowywali te wagony, ale to naprawdę na bocznicę podjeżdżały całe wagony śląskich dokumentów i one przez następne kilka lat były oczywiście inwentaryzowane, opracowywane, konserwowane, prawda? I tak naprawdę dopiero w tej chwili pomalutku, naprawdę pomalutku są badane. Dlatego, że no, nie ma też aż tak wielu chętnych, to są trudne materiały, ale tak naprawdę 90% tych materiałów źródłowych dotyczących średniowiecznego Śląska leży we Wrocławiu nieopracowanych i można garściami czerpać z nimi informacje. Jeżeli chodzi o świętego Wojciecha w Opolu, teoretycznie oczywiście on mógł być w Opolu. Dlaczego mówię, że teoretycznie? Bo po pierwsze Opole należało wtedy do biskupstwa praskiego do 1000 roku, czyli do zjazdu gnieźnieńskiego, dopóki nie zostało ustanowione biskupstwo wrocławskie. Opole podlegało pod diecezję praską. Więc biskup praski, jakim był Wojciech, na dodatek biskup niezwykle gorliwy, znany ze swojej gorliwości, ale także z takiej żyłki do podróżowania, prawda? Dokładnie nawet wyliczono, ile on tysięcy kilometrów w swoim życiu przeszedł i to w większości na piechotę, prawda? Jak najbardziej mógł być w Opolu.
Czytałem, że 3 lata podobno spędził tak, podróżując.
Tak, samej podróży. Tak,
i to co dużo mówić, podróżując, chodząc.
Druga sprawa, oczywiście, jeżeli przyjmiemy, że właśnie, obojętnie, czy w tym 985, zresztą to jest rok bardzo dobry, bo on się nam świetnie pokrywa z tą tradycją jeszcze dominikanów opolskich, Śląsk został zajęty przez Mieszka, to mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nagle pewna część diecezji praskiej znajduje się pod rządami nowego państwa, innego władcy. I teraz trzeba uregulować stosunki państwo-kościół, prawda? Trzeba spotkać się z tym Mieszkiem i dowiedzieć się, czy on będzie respektował tutaj prawa księży, duchownych przebywających na tym terenie, w jaki sposób on chce wspierać ten kościół, prawda? I w ogóle jak on sobie wyobraża tę dalszą współpracę. Więc to jest jakby drugi powód, dla którego Wojciech jak najbardziej powinien się tutaj na Śląsku spotkać z władcą Polan. Tym bardziej, że on go mógł znać jeszcze z wcześniejszego okresu, gdyż jako syn sławnika Mieszko podejrzewa się, a nawet pewne są jakieś takie dość twarde dowody na to, że Mieszko z jego ojcem wchodził w jakieś koligacje polityczne tutaj i jakieś rozmowy w Libicach mogły się odbywać. Także jak się mówi na przykład o znajomości Bolesława Chrobrego, to mówi się, że jeszcze jako dzieci mogli się gdzieś tam zetknąć, na zamku w Libicach zetknąć. Więc z tego punktu widzenia obecność Wojciecha na Śląsku jest więcej niż prawdopodobna. Oczywiście, gdybyśmy się mieli zastanawiać, gdzie on mógłby się spotkać z tym Mieszkiem, no to wskazywalibyśmy na Wrocław, bo to jest jedyne jakby takie miejsce, które jest znane do końca XII wieku z całego tego Śląska. Mógłby się ktoś spytać, no co on by tutaj robił w Opolu. Natomiast to nie jest wykluczone, prawda? Ponieważ on rzeczywiście był bardzo znany z tej swojej gorliwości, z tej misji ewangelizacyjnej. Gdziekolwiek się pojawiał, to jednak tą misję chrystianizacyjną prowadził. Więc czy jeszcze ta jego droga, w zależności od tego, z której strony szedł, prawda? Jeżeli szedł od tak zwanych czarnych Węgrów, czyli od Słowacji, to wtedy rzeczywiście przez to dzisiejsze, tak jak dzisiaj przejście w Korbielowie, mógł przez cały Górny Śląsk, przez Opole przejść i dojść do Wrocławia, prawda? Więc to nie jest wykluczone. Te elementy tej legendy, którą my znamy z kroniki zaginionej, zresztą kroniki dominikanów opolskich, one są wszystkie bardzo prawdopodobne. Po pierwsze, nauczał na wzgórzu. To jest jedyne naturalne miejsce, z którego on mógł nauczać. Poza grodem, tak? W grodzie nie było na to warunków. Grod był ciasno zabudowany. Większa liczba osób na terenie grodu to było naturalne niebezpieczeństwo czegokolwiek, prawda? Tumultu, pożaru, czegokolwiek. A więc górka, dzisiejsza górka, prawda? Czyli to najwyższe wzniesienie w najbliższej okolicy, idealne miejsce do tego, żeby był widziany, do tego, żeby był słyszany, prawda? Żeby mógł tę misję realizować. Tak samo na górce przemawiał w Gdańsku. To potwierdza jego żywot, prawda? Czyli tutaj analogia jest identyczna. No, mamy to samo jakby miejsce poza grodem, na górce, na wzniesieniu przemawia Wojciech w Gdańsku. W związku z tym na takich górkach mógł przemawiać w wielu miejscach Polski, także w Opolu. To, że udzielał masowo chrztu, nie powinno nas dziwić, prawda? To, że zostawił po sobie kaplicę drewnianą, którą miał, prawda, własnymi rękami wybudować, Kocina i Świętej Marii Panny, też nie powinno nas dziwić. Po pierwsze dlatego, że jeżeli masowo udzielił chrztu, to powinien zostawić im jakieś miejsce do sprawowania kultu, a po drugie dlatego, że wiemy, że praktykował kult Kocina i Świętej Marii Panny, więc to, że akurat to wezwanie miała nosić ta kaplica, to jest oczywiste. Jedyna właściwie rzecz, która jest legendarna i co do której, jak wiemy, mamy zastrzeżenia, to są te słynne stopy. Ale ja badałam tę kwestię i okazało się, że w tej tradycji dominikańskiej, czyli w tej najstarszej tronicy dominikańskiej, która powstała na początku XV wieku, nie ma ani słowa o stopach. Nie ma ani słowa o śladzie, czyli o tym śladzie na kamieniu. To się dopiero pokazuje gdzieś w drugiej połowie XV wieku, już we Wrocławiu, kiedy ten kamień się znajduje. Ale na przykład profesor Czechowicz, historyk sztuki z naszego uniwersytetu, też opolskiego, z Instytutu Historii, twierdzi, że to były kamienie świętego Wolfganga. I one później dopiero, i bardzo popularne w tym czasie w Czechach, bardzo popularne, to się pojawiło za czasów biskupa wrocławskiego Jodoka z Rzemboroku. On był też takim, jego rodzina w ogóle była zaangażowana w działalność antyhusycką i ten święty Wolfgang to miał być taki patron w walce z heretykami, z husytami, prawda? A potem te kamienie, te stopy stały się kamieniami świętego Wojciecha. Tych kamieni świętego Wojciecha w Polsce mamy kilka, jeżeli nie kilkanaście.
Każda miejscowość chce mieć
Tak, każda miejscowość gdzieś ma swoje stopy. W Trzemesznie były też te stopy. Co ciekawe, no za każdym razem wielkość tej stopy jest różna, co może nas zadziwiać. No oczywiście co do świętych, to nic nas nie powinno zadziwiać, bo na tym też polega
ich świętość.
Natomiast tutaj racjonalnie, bardzo racjonalnie rzecz biorąc, te stopy nam nie pasują, ale jeszcze raz powtórzę, one w tym średniowiecznym źródle, one się nie zachowały. One się dopiero nam pojawiają w takim modlitewniku, w takim właściwie zbiorze pieśni dziadowskich, pielgrzymkowych, które pielgrzymi ze Śląska śpiewali, czyli w takiej tradycji ludowej bardziej.
Tak o wiekach średnich w Opolu i na Opolszczyźnie opowiadała profesor Anna Pobuk-Lenartowicz. Ja mogę dodać, że do dziś spływają od Państwa prośby o kolejne zaproszenie pani profesor do programu wraz z interesującymi propozycjami tematów do kolejnych naszych rozmów. Za to i wszelkie oczywiście kontakty z Państwa strony, jak zwykle, dziękujemy i obiecujemy wywiązać się w miarę naszych skromnych możliwości, jak i rzecz jasna możliwości naszych gości, wywiązać się w nowym roku.